bardzo często mam na sobie makijaż i bardzo często noszę sukienki. Tak żyję na co dzień, tak chodzę po ulicy do pracy. Coraz więcej osób wtajemniczają w to, kim jestem, tak? No to bliskie osoby, dziewczyny, z którymi byłem, wiedziały o tym. Ja siebie oswajałem, innych ludzi oswajałem, tylko no przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście życie jakby w czterech ścianach z tym, kim się jest, z tą swoją tożsamością, no to jest trochę za mało, tak? Nazywam się Michał, mam 32 lata. Jestem, no nazwijmy to osobą transpłciową, chociaż ja w tych etykietach się troszkę gubię. To kim jestem, to zacząłem czuć w przedszkolu, gdzieś tam wczesne lata, kiedy w zasadzie nic nie wiemy tak naprawdę o sobie, nie wiemy o swojej tożsamości, jeszcze te tematy kompletnie się nie pojawiają. Nie wiemy nic o mądrym życiu, o tym, jak się siebie określać, kim możemy być, nikt o tym nie mówi. Natomiast to były takie poczucie, takie pierwsze doświadczenie, że podobają mi się męskie ubrania, ale też podobają mi się ubrania dziewczęce, to, że chciałbym się bawić lalkami, ale też lubię się bawić żołnierzykami, grać w piłkę, tego typu sprawy. Miałem poczucie, że chciałbym spróbować też tego innego świata, który jest jakby przypisany dziewczynom. I też nie czułem się w jakiś sposób mocno związany z grupą chłopaków. To gdzieś bardziej zaczęło się precyzować pod koniec szkoły podstawowej, dawno, dawno temu, gdy ona jeszcze była ośmioklasowa. To już były takie poczucia, takie myślenie o tym, czy jakby bardziej czuję się dziewczyną, czy bardziej czuję się chłopakiem. I też takie myślenie o tym, że na przykład chciałbym się obudzić po prostu następnego dnia dziewczyną. Oczywiście wtedy też kompletnie nie wiedziałem, co we mnie siedzi, nie potrafiłem tego dookreślić. Jakby świat nie dawał mi też żadnej nauki, żadnych pojęć, nikt o tym nie mówił tak naprawdę, co to może oznaczać, że tego typu myśli mam. Ten temat w ogóle się nie pojawiał w mediach, nie miałem skąd czerpać wiedzy, więc przez wiele, wiele lat gdzieś ta bitwa pomiędzy tym, czy jakby czuję się bardziej kobietą, czy czuję się bardziej mężczyzną i czy to oznacza, że powinienem się na 100% zadeklarować, na przykład jeśli zadeklaruję się kobietą, no to muszę całą operację przejść, całą tą procedurę. No to ciągnęło się przez wiele lat i ten konflikt wewnętrzny trwał jeszcze potem przez kilkanaście lat. Do momentu, kiedy rzeczywiście też zacząłem jakoś to mocniej nad sobą pracować, dowiedziałem się w końcu pewnych spraw, miałem jakieś tam poważne rozmowy też z osobami, które zajmują się profesjonalnie tą tematyką i gdzieś dopiero w okolicach 30 zacząłem tak myśleć bardziej o sobie, tak jak powinienem, tak już bez tego jakby konfliktu, bez tego rozdarcia takiego mocnego między tym światem kobiecym, światem męskim. Nie walczyć, nie karać siebie za to, że mam jakieś takie poczucie wewnętrzne, że w jakimś stopniu czuję się kobietą. Nie starać się, nie wiem, nienawidzić siebie za to, tak? Tylko po prostu jakby spróbować te, nazwijmy to, dwie strony pogodzić ze sobą. Po prostu nie zmuszać siebie do tego, żeby się jakoś dookreślać na 100%, bo świat nie powinien tego wymagać. Obecnie żyję tak na pewno, jak zawsze chciałem żyć. W sferze wizualnej chyba jest to najbardziej obecne, bo bardzo często mam na sobie makijaż i bardzo często noszę sukienki. Tak żyję na co dzień, tak chodzę po ulicy do pracy. Psychicznie zdołałem się poukładać, bo zrozumiałem, że też nie muszę po prostu tej walki bezustannie toczyć. Zaakceptowałem siebie, zaakceptowałem te strony mojej tożsamości, które tam zawsze były i teraz po prostu mam na co dzień komfort po prostu życia. Jak skończyłem 30, to był być może taki czas dla mnie ważny, bo oczywiście to moje przełamywanie się z roku na rok też było związane z tym, że jakby coraz więcej osób wtajemniczałem w to, kim jestem, tak? No to bliskie osoby, dziewczyny, z którymi byłem, wiedziały o tym. Ja siebie oswajałem, innych ludzi oswajałem, tylko no przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście życie jakby w czterech ścianach z tym, kim się jest, z tą swoją tożsamością, no to jest trochę za mało, tak? Myślę o tym, że jeśli nie będę sobą teraz, no to kiedy tak naprawdę będę mógł być sobą, czy w wieku 40 lat, czy 50, czy 70, kiedy będzie ten moment i czy nie będzie w pewnym momencie za późno na to, żeby być sobą. Być może ta 30 była takim przełomowym dla mnie rokiem i po prostu, no cóż, zdecydowałem się na prostą sprawę. Zrobiłem sobie makijaż, poszedłem tak do pracy, potem przyszedł czas na sukienkę, chodziłem tak do pracy po ulicy i nagle się okazało, że po prostu można tak żyć, że ten świat wokół trochę jest zły, ale nie aż tak, żebym po prostu spodziewał się jakiegoś linczu, a tego się bardzo bałem. Ojej, od akceptacji po prostu wszystkich ludzi wokół, bo też nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś na wieść o tym, kim ja jestem, w jakiś sposób zrezygnował z przyjaźni ze mną i jakoś to mi to zakomunikował mocno. Okazało się, że ta akceptacja jest, że nie mam żadnych problemów, nie wiem, w sklepach, w pubach, chociaż to też zależy. W przypadku pracy dla mnie było to największym zaskoczeniem, bo też szykowałem się na to, że mogę w jakiś sposób pracę stracić. Może nie wprost, bo też wprost nikt nikomu tak nie może po prostu nakazać. Założyłeś sukienkę, znaczy, że nie chcemy już, żebyś to u nas pracował. Natomiast spodziewałem się jakichś nieprzyjemności. Okazało się, że mogę spokojnie pracować. Potem przyszedł czas zmiany tej pracy. Chciałem poszukać czegoś nowego. Okazało się, że znalazłem tą pracę. Można pójść na rozmowę o pracy w sukience i można, kurczę, mieć tą drugą pracę, w której teraz jestem, bez problemu. Jednak nie ma to znaczenia, jak człowiek wygląda, ale jakie ma umiejętności. Na ulicy bywa różnie. Miałem raz gdzieś tam fizyczną sprzeczkę, bójkę z jedną osobą, dosyć takim nieprzyjemnym, starszym panem, który pluł i potem z pięściami chciał się na mnie rzucić. Natomiast pozytywne było to, że po prostu ludzie, którzy stali w korku w samochodzie, po prostu wyskoczyli z samochodów i go otoczyli. To znaczy, no często, szczególnie w tych miesiącach letnich, kiedy bardziej widać po prostu, kim jestem, to czasem ktoś krzyknie na mnie gay pedał, no bo jasne, oczywiście zawsze to się kojarzy, że ktoś o wyglądzie mężczyzny ma, nie wiem, makijaż czy sukienkę, czy coś bardziej, nie wiem, obcisłe spodnie, tak, to od razu jest gejem, pedałem. I dla wielu, dużo osób wokół mnie też się otworzyło. Okazało się, że nie każdy facet jest takim stuprocentowym facetem wśród, nie wiem, kolegów, przyjaciół i tak dalej, bo się okazuje, że każdy gdzieś tam ma swoje przemyślenia, swojej tożsamości. Są też osoby, które w jakimś stopniu czują się, nie wiem, bardziej kobietami. Są osoby, które na przykład boją się żyć tak jak ja. No, ale wiem, że jest taka przestrzeń, że ludzie to potrzebują, myślą o tym, natomiast brak w tym społeczeństwie tu i teraz, w tym świecie tu i teraz, brak często odwagi, brak często możliwości, żeby się zrealizować, no jest widoczny. Zawsze to jest jakby podstawowe pytanie, czy ja się czuję bardziej kobietą i jakoś się specjalnie do mnie zwracać, czy no, jak to ze mną jest. Co bardziej odważni oczywiście pytają o orientację, tak? Bo to jest jedno z też podstawowych pytań, jakby najbardziej rozładowujące napięcie w takiej grupie facetów, tak? Bo to jest zawsze ten problem dosyć duży. Ciężko powiedzieć według tych wszystkich reguł, bo skoro ktoś jest na przykład osobą transpłciową, to jak tą orientację określić? Ale według klasycznych definicji, biorąc pod uwagę moją biologiczną płeć, no to jest heteroseksualna. No przyznam, że jakby noszenie makijażu na co dzień to jest problematyczne, bo to jest. Trzeba trochę wcześniej wstać i ogolić się. Cały rytuał jest z tym związany, jest to przyjemne, ale czasem jest po prostu, czasem się po prostu nie chce. Więc przeważnie w weekendy to po prostu chodzę jak typowy facet, natomiast też bardzo często w tygodniu po prostu wstaję rano, nie chce mi się, mam ochotę założyć dres i te w dresie do pracy i tyle. Ale najczęściej akurat no to są, to przeważnie są jakieś sukienki, spódnice, jakieś leginsy, coś w tym stylu. Makijaż. Lubię zakupy. Trochę tak. Lubię zakupy. Mogę tak powtarzać, ale no rzeczywiście, jest coś w tym wciągającego. Trzeba się czasami hamować. Kompletnie nie czuję się stuprocentowym facetem. Nie chcę dominować w grupie. Nie muszę prężyć mózgów, nie muszę się popisywać. Jak chcę być słaby, no to mogę być słaby. Chociaż. Kurczę, wielu facetów o tym marzy i to czuję, żeby móc po prostu takim być. Znam mnóstwo silnych, po prostu mega zdecydowanych kobiet, więc to też nie jest cecha jakby przypisana, tak? Można mnie oceniać wizualnie, że mam tą sukienkę, jednak gdzieś tam podskórnie próbuję udowodnić, że jestem, nie wiem, taki sam jak wy, tak? Należę do tego samego plemienia, tak? Zaakceptujcie mnie. Nie jestem jakby z popkultury wyjęty, po prostu jakiś drag queen z zachowaniem jakimś takim dziwne. Są takie momenty, kiedy po prostu przyłapuję się na tym, że próbuję jakoś pozować tak, żeby się przypodobać. I też nie są te cechy jakby moje, tylko to jest jakby próba wejścia w tą grupę, tak? Tym, co zawsze przez całe moje życie dotychczasowe działało, tak?
mówimy o osobach cierpiących na zaburzenia tożsamości płci, czyli niezgodność poczucia przynależności do danej płci z wskaźnikami biologicznymi płci, czyli z ciałem. Czyli co innego pokazuje ciało, co innego pokazuje płeć mózgu, czyli funkcjonowanie mózgu naszego pacjenta. Najczęściej, jeżeli się słucha i rozmawia z pacjentami, to najczęściej już pierwsze symptomy tego rodzaju kłopotów mogą się pojawić już we wczesnym dzieciństwie, ale tak naprawdę kwintesencją chyba tego okresu, kiedy pacjent zaczyna mieć już pełną świadomość tego, że coś jest inaczej, to jest okres dojrzewania. Kłopoty wiążą się z takim klasycznym podziałem ról społecznych, tak, chociażby z kwestią ubrania, wyglądu, zachowania. To są dzieci, które często zachowują się, że tak powiem, w zgodzie z własnym poczuciem tożsamości płci, które później się okaże. Chłopcy, którzy uwielbiają i tylko chcą się bawić w dom i właściwie zawsze chcą być mamą w tym domu, tak, albo chcą nosić sukienki, kitki, warkoczyki i tak dalej. Albo dziewczyny, tak zwane chłopaczary, które chodzą po drzewach i lubią bawić się w tak zwaną wojnę i w Indian, ale oczywiście nie znaczy to, że dziecko, które tak się zachowuje, będzie miało w przyszłości na 100% zaburzenia tożsamości. To zaburzenie, które jest opisane w klasyfikacji chorób i przyczyn zgonu, która obowiązuje każdego lekarza na całej kuli ziemskiej. My się posługujemy klasyfikacją europejską, ale jest klasyfikacja amerykańska, które to no, kategoryzują to zaburzenie w kręgu zaburzeń tożsamości płci. Czyli jest to zaburzenie polegające na tym, że mózg funkcjonuje w zgodzie z tym, jak on się czuje. Czyli na przykład tak jak patrzy pani na mnie, to wyglądając tak, jak wyglądam, miałabym mózg mężczyzny i patrzyła na świat i rozumiała świat jako mężczyzna. Tak? To był ten problem. W tej grupie pacjentów bardzo znaczący procent to są samobójstwa. Niestety o tym trzeba pamiętać. My pomagając pacjentom, tak naprawdę pozwalamy im żyć.
Co to znaczy myślę jak mężczyzna?
Na przykład jestem heteroseksualnym mężczyzną, tak? Podobały mi się kobiety, najchętniej weszłabym w związek z kobietą. Wszedłbym w związek z kobietą, tak? Ale w tym związku na pewno nie byłbym kobietą homoseksualną, tylko byłbym mężczyzną. Na tym to polega, tak? Chcę wyglądać jak mężczyzna, chcę wykonywać pracę takie jak każdy inny mężczyzna. Chcę założyć rodzinę, chcę być mężem. Chcę, żeby świat mnie odbierał jako mężczyznę. W leczeniu, w towarzyszeniu naszym pacjentom dążymy do tego, żeby oni w pewnym momencie po prostu mogli normalnie żyć, żeby podejmowali takie role społeczne, jakie chcą, jakie czują, kim są. Żeby zwyczajnie zakładali rodzinę, byli szczęśliwymi ludźmi i normalnie pracowali. O to chodzi w tym wszystkim. I w dużej większości przypadków nam się to udaje. Oczywiście fizycznie, po procesie korekcji płci, po chirurgii plastycznej, niestety ta fizyczność nigdy nie będzie identyczna z fizycznością taką fizjologiczną, powiedziałabym. Czyli mężczyzna, który był kiedyś kobietą biologicznie, nigdy jego ciało nie będzie identyczne z ciałem innego mężczyzny, który tego problemu nie przeżył. Zawsze będą różnice. Szacuje się, że raz na 50 do 70 tysięcy urodzin to jest osoba z zaburzeniami tożsamości płci. Dziwność, w cudzysłowie tak naprawdę, i różnica między nami i całym światem, naszym kręgiem kulturowym właściwie, a całym światem jest taka, że w większości na świecie osób transpłciowych typu mężczyzna-kobieta jest zdecydowanie więcej niż u nas. U nas tak naprawdę zdecydowanie więcej jest kobiet o tożsamości płci męskiej. To nie jest jeden zabieg operacyjny, to jest cykl zabiegów operacyjnych, to jest raz. Te zabiegi w większości no niestety już teraz są nierefundowane, te najważniejsze zabiegi są nierefundowane przez państwo. Leczenie hormonalne już w pewnym stopniu, na szczęście po nowelizacji przepisów od niedawna, od kilku miesięcy w niektórych sytuacjach jest refundowane. Chociaż i tak gro, że tak powiem, wydatków ekonomicznych leży po stronie pacjenta. W związku z tym właśnie trudna sytuacja ekonomiczna naszych pacjentów powoduje to, że rzadko tak naprawdę pacjent polski osiąga zakończenie, właściwie finalne zakończenie, jeżeli chodzi o proces chirurgiczny. Zwłaszcza jeżeli mówimy o pacjentach KM, czyli kobietach z tożsamością płci męskiej. Dlatego, że leczenie, że tak powiem, dla tych pacjentów jest niestety 100% odpłatne i w tym momencie rzeczywiście bardzo mocno zależne jest wszystko od kieszeni, powiedzmy sobie symbolicznie, pacjenta i bardzo często ten proces leczenia chirurgicznego jest gdzieś tam zakończony w międzyczasie, tak? Czyli nie doprowadzony do końca. Co niemniej są to pacjenci, którzy żyją i są szczęśliwi, bo przez całe życie przyjmują leki hormonalne i wchodzą w związki małżeńskie i mogą być szczęśliwi, nie doprowadzając nawet do końca całego procesu korekcji płci tej chirurgicznej. Proces diagnostyki to jest diagnostyka dynamiczna, trwająca minimum 2 lata. Na pewno jest tak, że zaczynamy proces diagnostyki dopiero w momencie, kiedy mamy przed sobą pacjenta pełnoletniego. Pomoc dzieciom i rodzicom polega tylko i wyłącznie na obserwacji, na rozmowie z rodzicami, na wyjaśnieniu tematu, na edukacji tak naprawdę i na czekaniu tak naprawdę, co przyniesie życie, tak? Jeżeli wszystko jest w porządku, dobrze, pacjent przejdzie cały ten okres weryfikacji, czyli tam są badania i medyczne, i psychologiczne, i kiedy i psycholog, i ja, czyli medyk, potwierdzimy jakby rozpoznanie, nie będziemy widzieć przeciwwskazań do kontynuowania, to podejmujemy leczenie hormonalne i po jakimś czasie pacjent idzie do sądu, podejmuje procedurę zmiany płci metrykalnej, niestety zgodnie ze starymi przepisami, bo nowych się nie udało wprowadzić. Oczywiście, jeżeli rodzina stoi, jakby współpracuje ze swoim członkiem rodziny, to wtedy to jest mniej bolesne dla wszystkich. No, niestety zdarzają się sytuacje, kiedy wystąpienie przeciwko własnej rodzinie, przeciwko własnym rodzicom jest dla pacjenta gigantycznym stresem. Zresztą dla rodziny też. Pacjent administracyjnie rodzi się od nowa jakby, czyli uzyskuje nowy numer PESEL, NIP, jeżeli go posiada. No i w tym momencie otwiera się ścieżka do leczenia chirurgicznego, takiego, które jest już leczeniem nieodwracalnym. Często teraz pacjenci w pewne etapy chirurgicznego leczenia podejmują jeszcze przed zmianą metrykalną płci, ale te zasadnicze operacje mogą wykonać dopiero po zmianie metrykalnej z uwagi na przepisy w Polsce. I w tym momencie kilka, że tak powiem, zabiegów, czyli kilka kolejnych lat leczenia chirurgicznego. Przez cały czas ci pacjenci są niewolnikami medycyny na całe życie, dlatego że przez całe życie już później będą brali leki hormonalne. Czasami się tak zdarza, że pacjent transpłciowy też może zachorować na inne choroby, tak? I na przykład jeżeli w czasie choroby, i tak to się zdarzyło, pacjent zachorował na chorobę psychiatryczną, to w tym momencie, że tak powiem, z powodu choroby tej podstawowej, różne miał zdanie na temat tego, co się działo, jeżeli chodzi o proces zmiany płci. To jest po prostu walka o własne życie i o to, żeby chociaż przez 5 minut w tym życiu być sobą, tak? Nie udawać kogoś innego, nie przebierać się za kogoś innego. No największe problemy w pacjentów Polski to są problemy ekonomiczne tak naprawdę. Niektórzy mają też kłopoty związane ze środowiskiem, z takim odrzuceniem przez środowisko, ale powiem tak, ta sytuacja akurat nie ulega bardzo pozytywnej zmianie na przestrzeni lat i obecnie się to na szczęście zdarza rzadko. Oczywiście głupich nie brakuje i zawsze można na swojej drodze życiowej kogoś takiego spotkać, ale to w tym momencie rozmawiamy z pacjentem i uczymy jakby, jak reagować w takiej sytuacji. Proszę pamiętać, że gdyby nasi pacjenci mieli wybór, to wcale by nie chcieli mieć takiego problemu. Przyszło im się urodzić w nie swojej skórze po prostu. Trzeba mieć ogromną siłę w sobie i taką determinację i wolę życia, żeby przejść przez to wszystko po prostu. Bo dla naszych pacjentów, proszę wierzyć, to jest walka o życie.
Urodziła się Pani będąc chłopcem.
Tak, tak dokładnie.
Kiedy Pani zaczęła czuć, że coś jest nie tak?
Myślę, że to się zaczęło pod koniec podstawówki, jeszcze 8-klasowy, bo ja byłam ostatnim rocznikiem, który chodził w starym systemie i tak około, myślę, 6 klasy.
I jak to się objawiało?
Poczuciem, że coś ze mną jest nie tak, że moje ciało rozwija się nie tak, jak powinno, że nie pasuje do kolegów, nie pasuje do koleżanek. Ja byłam zawsze troszeczkę bardziej delikatniejsza, troszeczkę mniej mnie ciągnęły jakieś sportowe zabawy. We wschodniej Wielkopolsce było bardzo trudno jakiegokolwiek dobrego psychologa. Byłam chyba wtedy u 3 psychologów, w tym jednym z polecenia szkoły, z tym, że żadna z tych pań psycholog nie była w stanie w ogóle nawet poruszyć tematu. Jak się okazało później, moja mama starała się znaleźć wszelkie preteksty, żeby mi przeszkodzić w tym. Wtedy jeszcze do końca nie byłam świadoma tego.
Ona wysłała pani do psychologa, żeby...
Żeby szukał najróżniejszych objawów innych schorzeń, takich jak na przykład zespół Aspergera, na co się teraz w sądzie powołuje. Jest to tak zwane znerdzenie, czyli bardzo ścisłe zainteresowania jednym tematem, pomijając resztę w ogóle całego świata. Bardziej chodzi o poglądy mojej mamy, która uważa, że to są fanaberie, że to jest moda, gender, czy przelotne jakieś zafiksowanie. Uważa, że to mi przejdzie z czasem. Nie powinno się korygować płci, bo według niej zawsze mamy z góry ustaloną płeć, która według niej jest zawsze zgodna, ta odczuwana z tą fizyczną. obracałam się wokół mamy, bo tak naprawdę mój ojciec jest całkowicie pod kontrolą mojej mamy, że nie będę się tu więcej wypowiadał, bo naprawdę nie ma o czym się wypowiadać. Nie ma żadnych własnych poglądów, nie podejmuje decyzji według jakichkolwiek własnych odczuć, tylko i wyłącznie robi to, co moja mama każe. Jest całkowicie pod pantoflem. Rodzeństwo w tej chwili żyje własnym życiem. Jeden brat w Warszawie, drugi w Poznaniu. Siostra tutaj w Łodzi studiuje.
I czy macie państwo normalny kontakt?
Od czasu, kiedy uciekłam z koła tutaj do Łodzi, to dość już słaby. Moja mama, kiedy poczuła, że kontrola nade mną wymyka się z rąk, postanowiła na siłę sprowadzić mnie do postrzeganej według siebie normalności, czyli tak naprawdę pochować, pozabierać mi rzeczy typu tabletki hormonalne, ciuchy, kosmetyki. Doprowadziło to do sytuacji, kiedy później przez całe liceum chodziłam całkowicie zamknięta w sobie, zombiała, praktycznie nie utrzymując kontaktów z nikim. Dopiero po maturze, kiedy udało mi się wyjechać z koła, starałam się usamodzielnić. Średnio to wychodziło dopiero 4 lata później, w wieku 22 lat udało mi się podjąć pierwszą pracę. Stało się tak, że później po, jak dobrze policzę, 5 miesiącach brania hormonów straciłam pracę tutaj w Łodzi i musiałam wrócić do koła. Tak naprawdę strach przechodzi w momencie, kiedy zaczyna się tak funkcjonować, kiedy zaczyna się dostrzegać to, że jednak społeczeństwo, mimo tego, co się mówi w mediach, potrafi zaakceptować. Reakcja rodziny raczej było odradzanie to całej rodziny, z tym, że moja mama zaczęła robić kolejne problemy, zaczęła namawiać na kolejne diagnozy, zaczęła namawiać na kolejnych psychologów. To trwa do tej pory. Z polecenia znajomej trafiłam do lekarza w Warszawie, który zaczął prowadzić moje leczenie, od którego dostałam skierowanie do psychologa, skierowanie na badania krwi najróżniejsze, badania genetyczne. No i zaczęłam wykonywać te badania, dostałam recepty na pierwsze hormony i tak się potoczyło. Terapia będzie trwała aż do operacji. Tak naprawdę zależy od dwóch spraw. Pierwsza sprawa to jest sprawy prawne, czyli zakończenie sprawy w sądzie. Druga sprawa to są niestety sprawy finansowe, czyli zebranie odpowiedniej ilości gotówki. Recepta na 3 miesiące kosztuje 600 zł.
Jak pani wyglądała przed tymi zmianami?
Mogę pokazać.
Bo
akurat mam prawo jazdy ze starym zdjęciem. Się zastanawiam, co było, jakby na przykład kontrola drogowa mnie zatrzymała. Proszę bardzo.
Miała pani krótkie, ciemne włosy.
Tak, tak.
Czyli wyglądała pani jak typowy mężczyzna.
Tak. Prawnie wygląda tak w tym kraju, że musimy pozywać własnych rodziców do sądu. Tutaj też mam dokumenty na komputerze od biegłego, kiedy biegły prosi moją mamę, żeby się zgodziła opinią. To jest ewenement, te sprawy w Polsce, kiedy jest wymagana zgoda rodziców do zmian dokumentów w przypadku osoby pełnoletniej. Działa to na zasadzie takiej, że pozywa się rodziców, którzy byli osobami, które wypisywały akt urodzenia.
We wszystkich dokumentach ma pani męskie imię.
Niestety. Co to jest? Moja mama cały czas trzyma się własnych teorii i nie pozwala w ogóle jakiemukolwiek biegłemu. Tu jest właśnie ten dokument. Cytuję. Współczuję powodowi. Ubolewam, że rodzice występują przeciwko własnemu dziecku, zresztą dorosłemu, narażając go na ból i cierpienie. W swojej wieloletniej praktyce zawodowej tysiące pacjentów miałem na szczęście tylko kilka przypadków, kiedy rodzice chcieli, żeby ich dziecko było leczone z powodu nieistniejącej choroby psychicznej niż dokładnie tak zwanej zmiany płci. Jako powołany biegły udzieliłem odpowiedzi na pytania sądu w sposób czytelny i jednoznaczny, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Szanując rodziców powoda i starając się ich zrozumieć, dedykuję im te sentencje. Natura, ewolucja, Bóg w swoim twórczym zamyśle dopuszczają możliwość istnienia całej palety odcieni ludzkiej płciowości, 7 rodzajów tożsamości płciowej i seksualności, czyli 5 rodzajów tożsamości seksualnej. 7/5 daje nam 35 rodzajów kombinacji płciowości i seksualności. Tylko my, ludzie, w myśleniu o nas samych i innych trzymamy się schematu, że istnieją dwie płci, mężczyzna i kobiety. Jeśli nie mieścisz się w tym schemacie, biada ci.